nagranie Twój ból jest lepszy niż mój komuś przeszkadza i o różnych interpretacjach i nawiązaniach tego wydarzenia z trzecim programem publicznego radia w roli głównej będziemy rozmawiać za niespełna 4 minuty. Lewy czerwcowy.
Mnie pobudzi rano, umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie, szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czytałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Na nasze głowy w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę kłócą się frakcje, w tym roku chyba nici z wakacji. Cię pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali. Właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Dwie trzecie sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi.
Radio Wnet. Więcej niż radio.
Przed chwilą Lewy Czerwcowy, panie i panowie. Formacja Kult. Kazik Staszewski, czyli ostateczny krach systemu korporacji. Płyta z roku 1998. A ze mną zapowiadany już trzykrotnie Wojciech Konikiewicz. I kompozytor, i znakomity muzyk, ale również ten, który mówiąc wprost obserwuje i siecze swoimi opiniami szczerze, co myśli na te konkretne tematy. Więc powiem tak, drogi Wojtku, witając cię niedzielnie. Dzień dobry, to po pierwsze.
Dzień dobry. Miło mi znowu gościć w Radio Wnet.
A z drugiej strony zapytam w te pędy pytanie. Komu zależało na tym, żeby zrobić wielką burzę w szklance wody? Przecież dzisiaj tak. I Łysy jedzie do Moskwy. Krążek oddalenia Kazika Staszewskiego. I 100 milionów z refrenem Wałęsa, daj moje 100 milionów, kiedy to biegało sobie po antenach radiowych i komercyjnych, i publicznych. No i teraz przed chwilą Lewy Czerwcowy. Również zagraliśmy to nagranie najnowsze, które jest tyle krzyku, czyli twój ból jest lepszy niż mój. No i cóż, komu zależy na tym, aby destabilizować i te nasze polskie media, a z drugiej strony podgrzewać atmosferę, bo ja powiem szczerze, Wojtku, jak pracuję prawie 30 lat jako dziennikarz muzyczny, no gdzieś przez chwilę ten cień cenzury mi przemknął przez myśl w tym momencie. O co tu chodzi? Z twojego punktu widzenia.
Znaczy, zacznę może od stwierdzenia takiego, że twierdzenie o tym, że w jakiś sposób media te uległy nagłej destabilizacji, jest błędne w moim odczuciu, dlatego że one są niestabilne od X lat i w zasadzie nie wygląda na to, żeby komukolwiek zależało na tym, żeby one weszły w stan jakiejś stabilizacji i zrównoważonego i stabilnego rozwoju. To jest teza, której bronię w różnych wypowiedziach medialnych od wielu lat. Nie powiedziałbym, żebym był za bardzo wspierany, choć w cichych rozmowach 100% prawie moich rozmówców przyznaje mi rację, bo wszyscy obawiają się jakichś tajemnych konsekwencji takiego głoszenia takiego stanowiska. W tym wypadku tej piosenki Kazika i tego zawirowania z tym całym, z tą całą listą trójki. Ja myślę sobie, że to jest po prostu kliniczny przykład niezrozumienia tego, do czego służy radio, zwłaszcza radio publiczne. Po drugie, jak się powinno rozmawiać z twórcami, jak się powinno ich traktować. I po trzecie, taki przykład nieliczenia się z głosem, powiedziałbym, środowiska. Wbrew pozorom nie mówię tutaj o tych wszystkich, którzy krzykaczach, którzy tam rozdzierają szaty z powodu tego, że jakiś tam straszliwy PiS dorwał się do władzy i likwiduje wszystko. Ja mówię tutaj raczej o tym, że w ogóle w procesie uzdrawiania czy reformowania mediów nie jest brany pod uwagę głos środowiska artystycznego, które, abstrahując od indywidualnych poglądów politycznych czy społecznych, wydaje mi się, że jest w sumie najbardziej kompetentne, żeby coś z tym fantem zrobić. I już dawno postulowałem to, żeby zbudować coś w rodzaju takiego okrągłego stołu stworzonego na zasadzie eksperckiej, nie na zasadzie pyskaczy, bo tych mamy dużo i oni są co najmniej irytujący i ich przekaz oprócz chamstwa i prymitywizmu nic nie wnosi do dyskursu społecznego. Mówię tutaj choćby o ostatnich wyrobach w związku z tą akcją niby tego rapowania na służbę zdrowia, gdzie po prostu jakieś postaci z mchu i paproci, używając rynsztokowego słownictwa, oczywiście dowalają temu strasznemu PiSu i robią z siebie jeszcze większych chamów i idiotów niż potencjalnie ci, do których te swoje ataki adresują. No więc krótko mówiąc, jest ogólne zamieszanie w tej kwestii. Przy okazji jest też osobna sprawa, która wyszła i wychodzi non-stop w ramach tej ogólnej niestabilności mediów. Co się dzieje z tą trójką, co się w niej dzieje, jak się dzieje, czy jest jakiś pomysł na tę stację, w jakim ona była, w jakim jest stanie, w jakim może być. Tutaj pytania są otwarte i szczerze mówiąc nie bardzo widzę, żeby ktokolwiek w tę stronę jakoś się zastanawiał, bo z jednej strony mamy dość, powiedziałbym, komiczną propagandę pod tytułem my trójka najlepszy eter świata, a z drugiej strony systematyczny spadek słuchalności połączony również ze spadkiem jakości antenowej. Bo w żadnym z tych departamentów, czyli jeżeli przyjmiemy postawę, że okej, ścigamy się z radiami komercyjnymi i słuchalność i oglądalność jest naszym Bogiem, no to w tym departamencie porażka. A jeżeli przyjmiemy drugą opcję, nie ścigamy się z komercyjnym światem, natomiast budujemy radio oparte na wartościach, na jakości, na tym, żeby to nie musiało się łączyć w głupocie i prześcigać w tej głupocie z różnymi tam przekaziorami prywatnymi, tylko żeby było taką latarnią rozświetlającą mroki ogólnego, że tak powiem, z zaniżenia i sprostaczenia gustów. To tutaj też jest kiepsko, bo wystarczy jakby się temu przyjrzeć w dłuższej linii, żeby stwierdzić, że oferta pod względem jakości tego radia się pogorszyła. Mówię o czysto artystycznych sprawach, poziomie muzyki, jej aktualności, szerokości, bo tam po prostu od lat w jakiś tajemny sposób generowany przez odpowiednich redaktorów biegających do majorsów. Właściwie to, co było grane na antenie, to było 6-7 w kółko wykonawców zblatowanych z tymi majorsami, a jakakolwiek oferta zewnętrzna, ciekawa, alternatywna, naprawdę alternatywna, nie bardzo mogła się tam pokazać, przebić. I tak to wyglądało.
Wojtku, Wojciech Konikiewicz, panie i panowie, muzyk, kompozytor i człowiek, który bardziej niż poważnie patrzy na to, co dzieje się i nie boi się zawierać zdania, czasami diametralnie innego od zdań ogólnie nazywanych, że takie są teraz skazane, by mówić komuś coś, co ktoś chce, aby powiedziano do niego w tym momencie. Natomiast takie jedno krótkie pytanie, bo wiesz co, nigdy nie myślałem, że w czasach właśnie rządów Zjednoczonej Prawicy ktoś będzie cenzurował jakąś piosenkę i gumką, myszką wycierać ją z chociażby z portalu Polskiego Radia, czy chociażby unieważniać całe notowanie listy. No bo przecież Zjednoczona Prawica szła z przekazem, my nigdy cenzury, my jesteśmy po to, aby dać wolność, oczywiście w zasadach czegoś, co nazywa się i kulturą, i poszanowaniem prawa. Natomiast nie wierzyłem, ja nie wierzę, że wydarzyło się to, co się wydarzyło, bo nie wiem, czy mnie poprzesz, natomiast mi nie wydaje się, że Jarosław Kaczyński, człowiek, który wiele doświadczył, który jest liderem Zjednoczonej Prawicy, przejął się piosenką, czy powiedzmy zażądał, aby ta piosenka automatycznie została wywalona z radia publicznego, z trzeciego programu i ślad po niej nie został. Więc jeżeli to nie Jarosław Kaczyński, bo przyjmuję, że tak rzeczywiście było, no to kto był na tyle nadpobudliwy albo zareagował i stał się być bardziej świętszy od papieża, że tak się stało? I mamy w tym momencie podczas pandemii koronawirusa, podczas odmrażania gospodarki, problemów przedsiębiorców, innych historii, zbliżających się wyborów prezydenckich, kolejną historię i temat zastępczy. Jak myślisz?
Wiesz co, jestem bardzo daleki od tego, żeby się zastanawiać nad tym, co siedzi w głowach polityków, bo ani mnie to nie za bardzo nie interesuje, ani też nie z tego biorę pieniądze na chleb i na codzienne życie. Mam ciekawsze tematy do rozważań. Dla mnie jest zdumiewająca jedna sprawa, że mieliśmy do czynienia w Trójce przez wiele lat z słabo zawoalowaną, jeśli w ogóle, krytyką obozu rządzącego. Tam były jakieś piosenczyny, które Buchartyk wypacał co tydzień. Był pan Mann, który sobie tam dworował z rządu, z Sejmu, z czegokolwiek tam jeszcze. Dopuszczając się również bardzo chamskich ataków personalnych, czy to na prezydenta, czy na premiera. I przez całe lata jaśnie Święta Rada Mediów Narodowych pod bohaterskim przewodnictwem pana Czabańskiego udawała, że nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. I to trwało, jak mówię, latami. ta cienka gra, a w pewnym momencie już jak panowie się rozzuchwalili, no to jechali tam, że tak powiem, po czarnych, jak to muzycy mówią. I nic. A teraz wychodzi ten bidny Kazik z tą jedną piosenką, ani szczególnie jakąś doniosłą, ani szczególnie muzycznie, powiedziałbym, rozwiniętą. Po prostu no, piosenka jak piosenka, w której nikogo nie, wydaje mi się, nie w chamski sposób, w odróżnieniu od wspomnianych, ani nie atakuje, ani nie uderza, ani nie obraża. To się wszystko mieści w konwencji. Trzeba pamiętać o tym, że w ogóle muzyka rockowa czy około rockowa i wszystko to, co się wiąże z tekstem śpiewanym, podawanym na muzyce, to jest zawsze jakaś konwencja, to jest jakiś rodzaj teatru. To nie jest tak, że jak Black Sabbath śpiewa, powiedzmy, o jakichś mrocznych sprawach, to to, że ci ludzie, którzy schodzą potem ze sceny i, prawda, zażynają koguta i piją jego krew. No, to byłby idiotyzm kompletny. A mam wrażenie, że w ten sposób przebiegało tutaj myślenie i działanie. I teraz oczywiście cała mechanika działania związanego z tym, z tą piosenką jest żałosna, dlatego że to całe tłumaczenie opublikowane na stronie radia, no to jest typu mleko się rozlało, a ktoś rozpaczliwie usiłuje to zagarnąć i mopem i oczyścić, że tak powiem, przestrzeń, stwierdzić, że Polacy nic się nie stało. No stało się. To jest część szerszej sprawy, czy szerszej kwestii pod tytułem właśnie stosunek do kultury, do mediów publicznych, stosunek do świata kultury. To jest kolejna akcja pod tytułem Słoń w składzie porcelany, a więc popełnianie pewnych niezręczności wynikające z braku profesjonalizmu, z braku pomysłu na to wszystko, z braku ogarnięcia się w kwestii, która jest ważna. Przecież polskie radio publiczne to jest wspaniałe, olbrzymie narzędzie, które powinno służyć polskiej kulturze, które powinno używać wszystkich swoich agencji do jej wzmacniania. Mamy Agencję Muzyczną Polskiego Radia, która ma gigantyczny potencjał wydawniczy i co? I nic. Cały czas jest to wszystko jakoś uśpione. Nie wiem, może przeszkadza majorsom i działają jakieś tajemnicze siły, że niemoc spadła nagle na tę instytucję. Anteny są w stanie ustawicznego reformowania i ustawicznych zmian, bo jak już mówiłem wiele razy w poprzednich wywiadach, co rok to nowy prorok, czy na stanowisku prezesa Radia Polskiego, czy na stanowiskach dyrektorów poszczególnych anten. No i na miły Bóg, no kiedy to się skończy, to wariactwo, kiedy ktoś się popuka w głowę i się zajmie tym z punktu widzenia funkcji tego całego interesu, a nie jakichś swoich doraźnych korzyści, bo jak to mówią, dłużej klasztora niż li przeora. No, za chwilę czy za jakiś czas przyjdzie jakaś tam inna władza, taka czy owaka, a może zostanie ta, nie wiem, nie znam się na tym. Trudno mi jest wróżyć. I co? I będziemy cały czas mieli dyrekcję cyrku w budowie, cały czas będzie przychodził jakiś kolejny ignorant, który będzie burzył albo rozpoczynał reformę w swój sobie tylko znajomy sposób, po czym bohaterska Rada Mediów Narodowych będzie go odwoływała i będzie powoływała nowego takiego orła. Ja się cały czas pytam, za co ci ludzie biorą pieniądze i kim oni w ogóle są. To jest jakaś w ogóle jakaś zbieranina typu z mchu i paproci. Ludzie, którzy nie bardzo wiem, dlaczego się tam znaleźli i co mają w ogóle wspólnego z mediami. Oprócz tego, że są ludźmi o wyrazistych politycznych profilach. Kto tam jest w tej Radzie od spraw artystycznych? Kto się zna na muzyce? Kto się zna na soundzie? Kto się zna na brzmieniu radia? Kto ogarnia poziom artystyczny? Nie ma odpowiedzi na te pytania, bo tam nikogo takiego nie ma. Siedzą technokraci, politycy i biurokraci.
Wojciech Konikiewicz, moim Państwa gościem w niedzielnym podsumowaniu wydarzeń Radia Wnet.
www.wnet.fm
I porozmawiałem sobie, podsumowaliśmy to wielkie zamieszanie spowodowane unieważnieniem ostatniego wydania listy przebojów Trójki, publicznego radia, wkrótce po tym, kiedy Kazik Staszewski z tą piosenką Twój ból jest lepszy niż mój w piątek wygrał 1998 wydanie listy przebojów programu trzeciego, listy Trójki, a potem ta strona zniknęła ze stron polskiego radia. W efekcie potoczyły się różne inne historie, o których teraz można czytać chyba na wszystkich portalach. Z drugiej strony szkoda, że taki temat, bo mamy więcej ciekawszych tematów do omawiania i do solidarnego, wspólnego naprawiania po tej pandemii. Natomiast Wojciech Konikiewicz, kompozytor, muzyk, człowiek, który trzeźwo patrzy na to, co dzieje się wokół nas, poprosiłbym cię o ustosunkowanie się do słów pana Grzegorza Jastrzębskiego, bo jak wiesz, pan Grzegorz Jastrzębski, Stop Akta 2, i te opinie się oczywiście cały czas mieszają. Chodzi o kwestię wprowadzenia opłaty reprograficznej, która wzbudza wiele emocji. No i pan Grzegorz Jastrzębski na antenie naszego radia powiedział, że nowa opłata zostanie przerzucona na konsumentów, zaś cała kwestia wprowadzenia tych opłat musi być bardziej niż zbadana. Z drugiej strony też pojawił się na antenie Radia Wnet obrońcy tejże opłaty reprograficznej. W takim klimacie wypowiadał się pan Iwicki. Natomiast jak to jest, by to wybalansować? Bo z jednej strony też padło pytanie ze strony Adriana Kowarzyka do pana Grzegorza Jastrzębskiego, jak to się dzieje, że jakieś prawo twarde, ale prawo obowiązuje inne kraje europejskie czy cywilizowane. Natomiast jakby nie patrzeć, Polska jest w tym szarym ogonie tych krajów, które takiej opłaty reprograficznej nie wprowadziły. Twoja opinia, Wojciechu?
Ja nie wiem, kim jest ten pan, którego wymieniłeś uprzejmie. Sądząc z hasła, które reprezentuje, samo operowanie w ogóle pojęciem Akta 2 już wprowadza sytuację do wiadomych ram. Jest po prostu w Polsce potężne lobby producentów sprzętu elektronicznego i dystrybutorów, które najpierw się nazywało ZIPSE, potem się przechściło na Cyfrową Polskę, co jest niezłym znakiem bezczelności, bo to równie dobrze, jak ja bym się, nazwijmy to, na Facebooku ochrzcił jako prezydent Polski. No, mogę się nazwać, że jestem prezydentem polskim, tylko nic z tego nie wynika. I tak samo nic nie wynika z tego, bo to jest po prostu cwana zbieranina różnego rodzaju biznesmenów, którzy skutecznie od wielu lat blokują wprowadzenie ustawy reprograficznej, a dokładnie aktualizację ustawy o czystych nośnikach. I ci ludzie wybierają przemożny wpływ i na organ ustawodawczy, i na rządy, i na różne ministerstwa. Rezultat fizyczny jest taki, że mamy, prawda, już tam prawie 5 lat tej całej dobrej zmiany. I dzieją się cuda i proszę ciebie, i nic w tej kwestii się nie dzieje. Ten pan, który zapytał, jak to jest, że w innych krajach Europy już sprawa dawna jest załatwiona, a w Polsce nie, dotknął istoty rzeczy. Polscy twórcy tracą dziennie 1 000 000 zł z powodu tego, że ktoś biega po korytarzach i ktoś robi swoją krecią robotę i opowiada duby smalone o tym, jak to on by chciał bardzo pomóc polskim artystom, ale te złe organizacje zrzeszające artystów mu w tym przeszkadzają. Takie jak ZAIX, Stoart, SAF, SPAF i tak dalej.
Wojciech Konikiewicz, moim państwa gościem, panie i panowie. I za chwilę do tego sedna z Wojciechem Konikiewiczem powrócimy. 17:52. Wojciech Konikiewicz, moim ostatnim gościem niedzielnego programu Podsumowanie Wydarzeń Tygodnia. No ale właśnie, przecież wielokrotnie już temat tej opłaty reprograficznej pojawiał się na agendzie. No przecież tak naprawdę w tej całej ustawie chodziło tylko o to, aby dopisać nowe nośniki, bo tam inne nośniki przecież drzewie już bywały. Więc gdzie tak naprawdę tkwi problem? Czy rzeczywiście w tych lobbystach, którzy przeciskają się i chcą przeciągnąć na swoją stronę opinię publiczną, mówiąc o tym, że tak naprawdę ta cała opłata przerzucona będzie na konsumentów, czy jeszcze chodzi o zupełnie inne interpretacje i nawiązania, Wojciechu?
No więc nic innego tutaj nie widać z rozdania. Zagadkowe zupełnie dla mnie i niepojęte to, że właśnie ludzie z tego kręgu, tej całej cyfrowej Polski są w jakimś tam cyfrowym komitecie przy KPRM czy coś, czymś w tym rodzaju, czyli w agendzie, w instytucji państwowej, że nie ma tutaj z kolei jakby łączności ze środowiskiem artystycznym, które powinno mieć też swój wpływ, przede wszystkim powinno mieć swój wpływ, bo to my tutaj żyjemy i my produkujemy realnie. Praktyka jest taka, że ci ludzie importują i opylają, mówiąc kolokwialnie, różnego rodzaju gadżety i z tego tytułu środowiska artystyczne ponoszą straty. Po to jest ta opłata reprograficzna, najkrócej mówiąc, żeby wyrównać te straty wynikające z możliwości kopiowania dzieł sztuki na czyste nośniki. W Polsce w tej chwili na liście tych czystych nośników są takie oto specjały jak kaseta magnetofonowa, kaseta VHS i płyta CDR chyba. I na tym koniec. Więc no jest to po prostu żałość, żałość. To nijak nie stoi wobec technologii, którą dzisiaj operujemy. I cała ta sprawa jest częścią większej znowu kwestii pod tytułem no, stosunek państwa, tak, stosunek ustawodawstwa do kultury, do sztuki w Polsce. Na to się składa szereg zagadnień, które wyszły tak jaskrawie i tak ciężko, jak tak jaskrawo i tak ciężko przy okazji tego całego kryzysu związanego z tym wirusem. Kiedy okazało się, że właściwie nie istnieje żaden sensowny mechanizm relacji pomiędzy światem kultury a światem polityki i prawa, w związku z czym i tak to środowisko było traktowane per noga przez tych 30 lat tej rzekomej wolności. Ona może była w sferze gospodarczej czy w sferze politycznej, ale w sferze artystycznej i kulturalnej to oznaczała po prostu de facto degradację i cofnięcie się nawet w stosunku do komunizmu. Więc cała ta kwestia, cały ten pakiet spraw jest nierozwiązany i czeka na sensowne ruchy, które są do wykonania od dawna, ponieważ przecież cała bajka polega na tym, żeby dopisać do ustawy dosłownie jedno zdanie, wymieniające kilka tam nośników, takich jak pendrive'y, tablety, smartfony i tak dalej, twarde dyski i po sprawie. I okazuje się, że to jest tak w cudzysłowie ciężkie zadanie, tak straszliwie przekraczające możliwości kolejnych rządów, że jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności nikt tych dwóch zdań dokleić nie może. Kiedy w Sejmie się przepycha całe ustawy, wielusetstronicowe, w szybkim trybie i to można, a tego akurat jakoś dziwnym trafem nie. Więc żyjemy w jakiegoś rodzaju sferze niedopowiedzenia, w strefie szarej, w której jak wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. I mamy z wszystkich stron właściwie problemy. Mamy również cały czas utrzymujący się problem z obecnością polskiej kultury w mediach. Nie mamy ustawy o ochronie kultury narodowej. I dlatego właśnie mamy takie kwiatki jak to, że teraz był wirus i w związku z tym no wielka łaska się stała, wielką łaskę wyświadczono polskim artystom, bo polskie radio zaczęło grać więcej polskiej muzyki. No Chryste Panie, gdzie ci ludzie mają w ogóle przyzwoitość? Ci, którzy rządzą właśnie, pan Czabański, Rada Mediów Narodowych, którzy są takimi mediami narodowymi, jak ja jestem Kowalski. Po prostu ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia o tym, jak się dba o własną kulturę, co się robi z nią, jak się pilnuje jej rozwoju. Ci ludzie nie wiem, czy byli gdzieś w świecie, czy słuchali, jak brzmią radia na świecie, czy sprawdzili ustawodawstwa w tych innych krajach. Ja jeżdżę po świecie i słucham tego. No i
Wojciech Konikiewicz.
Co mam powiedzieć, że gdzie pojadę, to słyszę natywną muzykę.
Wojciechu, zakończyłem
naszą. W Polsce słyszę po prostu to, co słyszę, czyli anglosaską papkę i opowieści o tym, że naród rządzi tymi mediami, to są media narodowe. No największy żart chyba ostatnich 30 lat.
Wojciechu, ja zakończę naszą rozmowę, bo minęła godzina 18. Wypowiedzią mądrego człowieka, Winstona Churchilla, który mówiąc o tym, że na pewien departament nie pójdzie tyle funtów, co chciał dany minister, no to ten minister powiedział i zapytał Winstona Churchilla, że może by zabrać trochę tych milionów w kulturze. A wtedy Winston Churchill powiedział: to jak myślisz, młody człowieku, po co my te wszystkie wojny prowadzimy, jeżeli będziemy odbierać pieniądze kulturze i ta nasza kultura będzie przestawała mieć jakiekolwiek znaczenie i dla nas samych, i dla innych narodów. Kropka. Tak to powiedział
Winston. Zdanie przepiękne, nic dodać, nic ująć. My, żeby dla równowagi opisać obraz, my jesteśmy z takiego kraju, z takiego ubulandu, gdzie ministra Mucha lekką rączką podarowuje Madonnie 6 milionów. I teraz czeka, aż Kazik nagra piosenkę pod tytułem Mucha, oddaj nam nasze 6 milionów. Będzie pięknie.
Wojciech Konikiewicz, dziękuję pięknie za udział w dzisiejszym programie. Kompozytor, muzyk. Jakie straszne wiatrzysko na tym spacerze. Co to się dzieje pogodowo, Wojtku?
No, wieją wiatry. Być może powieją jakieś wiatry, że się to wszystko zmieni. Życzę tego wszystkim. Jest w tej chwili bardzo gorąca i bardzo jakaś taka podgrzana atmosfera. Życzę tego również odbiorcom i fanom Trójki, do których kiedyś się zaliczałem przed laty i byłem z tym programem bardzo związany. To wszystko jest do odkręcenia, to wszystko jest do zreformowania, do przywrócenia temu blasku. Również do przecięcia pewnych dziwnych układów, o których wielu ludzi mówi, że są na granicy korupcji, które tam się znajdowały. To wszystko jest do wyczyszczenia i do wyprowadzenia. Kiedyś Trójka była radiem ludzi młodych, była w rzeczywistej awangardzie polskiej kultury i inteligencji. I to jest możliwe do zrobienia. Tak samo wszystkie inne problemy, o których wspominałem. Więc życzę wszystkim, żeby się nie zagryźli w tych sporach, w tym przerzucaniu się błotem, żeby starali się coś skonstruować i żeby, życzę również środowisku artystycznemu, żeby przestało się szarpać z każdą kolejną władzą, a zaczęło się bić o swoje branżowe interesy, o interesy polskiej kultury i sztuki. Bo jak będą biegać po ulicach i skakać z jednej barykady na drugą, to nic nie wywalczą, jak przykład zresztą do tej pory pokazuje, tylko się ośmieszą. A tego nie trzeba nam. Nam trzeba po prostu rozwoju i rozkwitu polskiej kultury i wspierania jej wszystkimi środkami, jakie są dostępne.
Powiedział Wojciech Konikiewicz. Dziękuję pięknie za udział w programie i do usłyszenia i czekamy na nowe dźwięki od Wojciecha Konikiewicza. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy, dziękuję tobie Tomku, jak zawsze za sympatyczną rozmowę. Choć może nie lekko, ale taki czas.
Nie lekko, ale taki czas. 18 minut 3, panie i panowie, słuchacie Radia Wnet.
87 i 8 FM, Warszawa. Kraków, 95 i 2 FM. Radio Wnet, radio dwóch prędkości.